niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno, cierń i nędzę, obmyj co święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę poranną i dzisiaj temat Eucharystia, zadatek przyszłej chwały. To jest kolejny punkt tematu celebracja misterium chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła i nasze tutaj zainteresowanie, punkt zatrzymania się na Eucharystii. Już kończący ten temat będzie jutro albo pojutrze już tematy dotykają sakramenty uzdrowienia, sakrament pokutu pojednania. Dzisiaj jeszcze Eucharystia. Myślę, że jesteśmy cały czas w tym czasie paschalnym zatrzymani też na Eucharystii, to znaczy Chrystus, który zostawia sakrament Eucharystii, Wielki Czwartek, mamy potem zmartwychwstanie i również to połączenie, a więc Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały, dzisiaj o tym mówimy. Eucharystia to zadatek zmartwychwstania, tak, a nie inaczej trzeba nam to rozumieć. W starożytnej modlitwie, mówi katechizm, Kościół sławi tajemnicę Eucharystii, mówiąc o święta uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Jeśli Eucharystia jest pamiątką Paschy Pana, jeśli przyjmując komunię z ołtarza otrzymujemy obfite błogosławieństwo i łaskę, co mówi nam kanon rzymski, to Eucharystia jest także zadatkiem niebieskiej chwały. Dlaczego? Podczas ostatniej wieczerzy sam Pan zwrócił uwagę uczniów na spełnienie się Paschy w Królestwie Bożym. Powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca mojego. Ów dzień właśnie dzisiaj chcemy zauważyć, chcemy podkreślić. Za każdym razem, gdy Kościół celebruje Eucharystię, przypomina sobie tę obietnicę, a jego wzrok kieruje się do tego, który przychodzi. Prosi on w modlitwie o to: przyjście Pana, przyjdź Panie, Maranata, przyjdź Panie Jezu, niech przyjdzie Twoja łaska, a przeminie ten świat. To jest tutaj zawołanie z Księgi Apokalipsy, 22 rozdział. Kościół wie, że już teraz Pan przychodzi w Eucharystii, jest obecny poprzez nią i również ta obecność jest oczywiście zakryta. Dlatego sprawujemy Eucharystię w tej nadziei, oczekując, mówimy, obiecanej nagrody przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Modlimy się, daj nam wiecznie radować się Twoją chwałą. Tutaj też jest prefacja, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jakim jesteś, jesteś wszystkie, przez wszystkie wieki jesteśmy do Ciebie podobni, chwalić Cię będziemy bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie Eucharystia, w niej Pan przychodzi, w niej jest obecny, chociaż ta obecność jest zakryta, to mówimy bardzo jasno. Eusebiusz z Cezarei był taki, jak znamy go, historyk Kościoła, piszący na początku, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, przedstawia wydarzenie, jakie miało miejsce w kościele w Aleksandrii. Tam umierał Serapion, starszy człowiek, który odbywał pokutę. Posłał on swojego siostrzeńca do kapłana, by ten przybył do niego i by go pojednał z Bogiem i Kościołem. Siostrzeniec nocą dotarł do kapłana, jak czytamy. Okazało się jednak, że ten jest chory i nie może udać się do umierającego. Podał jednak chłopcu Eucharystię, polecił mu ją zwilżyć i włożyć umierającemu do ust. Kiedy chłopiec przybył, umierający Serapion odzyskał na chwilę przytomność. Powiedział, wracasz, dziecię moje, a kapłan przyjść nie mógł. Czyń tedy prędko, co ci kazano, i uwolnij mnie. Chłopiec zwilżył Eucharystię i wlał mu ją natychmiast do ust. On ją połknął i zaraz potem oddał ducha swego. Tak też Eusebiusz jest jednym z najstarszych zachowanych tekstów, które mówi właśnie o trosce, o podanie Eucharystii przed śmiercią temu, kto pragnął ją przyjąć jako znak odpuszczenia grzechów. Dlatego też dzisiaj również na ten temat chcemy zwrócić uwagę. Skoro kapłan nie mógł przybyć, by udzielić tutaj rozgrzeszenia, samo pożywienie ciała Chrystusa uznawano za rozgrzeszenie. Jednak wiemy, że już w naszych czasach, kiedy mamy dostęp do kapłanów, do przeróżnego rodzaju też duszpasterzy, Eucharystia winna być podana właśnie przez kapłana. Sam Chrystus obecny w Eucharystii, wiemy, udzielał rozgrzeszenia. Wielkie pragnienie przystąpienia do Komunii Świętej jest i było znakiem też tego żalu i to ono przygotowało serce umierającego na spotkanie z Panem. Ponieważ dla chrześcijanina prawdziwego, wierzącego, no, śmierć jest równocześnie równoznaczna ze spotkaniem z Panem, to ten, kto może tuż przed śmiercią przyjąć Komunię Świętą, może też spokojnie, jak wierzymy, spojrzeć w oczy Chrystusa za progiem wieczności. Bo jeśli bowiem serce jest przygotowane na spotkanie z Jezusem w sakramentalnych znakach, to tym samym jest przygotowane na spotkanie z Nim twarzą w twarz. Wiara w Chrystusa, w Jego obecność pod postaciami chleba i wina i wiara w ewangeliczny sens śmierci, która jest momentem wejścia w Bożą wieczność, zawiera się w pragnieniu przyjęcia komunii w godzinę śmierci. Dlatego też Komunia Święta, jak wiemy, przyjmowana w świadomości bliskiej śmierci, nosi nazwę wiatyku. Tym terminem w starożytności określano ostatni posiłek spożywany z kimś, kto udawał się w daleką podróż. Oczywiście chodziło o podróż tą ziemską, prawda? Chodziło o podróż dawniej, rzecz jasna, kiedy nie było samolotów, nie było samochodów, nie było rowerów. Co było? Były osiołki, konie, powozy. Tak na początku przecież było. To każda podróż, nawet 30, 40, 50-kilometrowa, 100-kilometrowa, tym bardziej, kojarzyła się z wielkim wydarzeniem czasowym, prawda? To udawano się w drogę, to nieraz trwało kilka dni, nieraz tydzień, dwa tygodnie, więc w takim środowisku rodzinnym, przyjacielskim, to posiłek właśnie przed podróżą nazywał się wiatykiem. Via to jest droga po łacinie. A więc ten, kto miał świadomość, że wyjeżdża, żegna się z bliskimi na jakiś czas, ten posiłek tak nazywano. Potem oczywiście to w kościele słowo przeszło niejako zostało zarezerwowane dla Komunii Świętej podawanej umierającemu. Ale i też, pamiętamy, mówimy sakrament namaszczenia, nie mówimy ostatnie namaszczenie chorych, bo ciągle jest ta nadzieja, że ten chory jeszcze odzyska zdrowie, jeszcze nie odchodzi. Nawet i wiatyk udzielony przed, mówimy, przed śmiercią dla człowieka nie jest też ostatecznym dowodem na to, że on umrze. Być może właśnie i po tym wiatyku będzie dalej przez jakiś czas oczywiście żył. Ale świadomość to taką posiadamy jako chrześcijanie. Ten ostatnia, tę komunię świętą też przyjmujemy jako też wiatyk i najczęściej tak jest, że potem przechodzi się do wieczności. Również pamiętamy, że wiatyk można otrzymać nawet wówczas, gdy człowiek przyjął już w danym dniu komunię świętą, na przykład rano, przed południem, prawda, gdzieś w szpitalu czy w hospicjum, a potem okazuje się nagłe pogorszenie i wieczorem jak najbardziej może przyjąć tą komunię świętą w charakterze wiatyku. Ma to miejsce też i w sytuacjach, kiedy śmierć następuje na skutek wypadków, a więc gdy jest też nagła, mówimy, niespodziewana, której się lękamy, a modlimy się, żeby jej nie było. Nie trudno też zauważyć docenienie częstej komunii świętej, przyjmowanej właśnie w takich miejscach jak hospicja, jak szpitale, jak też chory w domu, bo to jest też przygotowanie na spotkanie z Chrystusem, żeby wtedy mieliśmy tą nadzieję. Nie było lęku, ale nadzieja tego spotkania. Kto przyjmuje Chrystusa w Eucharystii, często jest, można powiedzieć, nastawiony na spotkanie z Jezusem, a w momencie śmierci to spotkanie należy do najważniejszych. Tutaj mamy, traktujemy Eucharystię nie jako coś, co jest jakimś takim, nie wiem, biletem do nieba, chociaż też można tak nazwać, ale jest zadatkiem właśnie zmartwychwstania mojego, bo kto się karmi jego ciałem w czasie życia tego ziemskiego, ma nadzieję, ma nawet tą pewność wiary, że oczywiście będzie w tej jedności w życiu wiecznym. Nie mamy pewniejszego zadatku, nie mamy wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w których zamieszka sprawiedliwość, niż Eucharystia. Istotnie, ile razy, mówi katechizm, celebruje się to misterium, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Tutaj Sobór Watykański nam to potwierdza. I łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, jest lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie. Dlatego też Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały. A przyszła chwała to jest niebo dla nas, wierzących, bardzo jasno określone, bardzo jasno opisane, czyli uczestniczenie w wiecznym szczęściu, w wiecznym życiu z Panem Jezusem zmartwychwstałym, w otoczeniu świętych, którzy są właśnie u tronu Bożego. Tutaj, jeżeli czytamy Pismo Święte, zamkniemy, przymkniemy tak oczy, bo ten świat nas rozprasza ciągle, ziemski, to możemy sobie tą wyobrażać Bożą chwałę. Oczywiście, że my nie wiemy, tak jak pisał tutaj ksiądz kardynał wcześniej Józef Ratzinger, teraz Benedykt XVI, że my sobie nie wyobrażamy, bo nie mamy tego, no, tej możliwości, tego porównania, tego odbicia się, jak będzie wyglądało to niebo, to życie wieczne, bo mamy tylko ziemskie doświadczenie. To tak jakbyśmy mówili, że no, znamy smak potraw tych tutaj na ziemi, co jemy, prawda? Wiemy, co jest słone, co jest słodkie, co jest gorzkie, kwaśne i tak dalej. No teraz ktoś nam powie, słuchaj, jest, no to całkowicie inne są smaki. No i teraz jak można komuś opisać? Ktoś przyjeżdża jakieś tam, nie wiem, wyspy i mówi, że tam spotkał takie potrawy, no ale no brakuje nam czego? Wspólnego tutaj języka. Nie możemy, bo są nie do opisania, bo nie mamy tego właśnie doświadczenia. Jak te smaki można, bo są całkowicie, no to oczywiście też nie ma takich smaków na ziemi, no ale możemy tak powiedzieć, że nie mamy języka, żeby to opisać, żeby to zmierzyć, żeby to nazwać. A chociaż tutaj są pewne takie naprowadzające nas punkty. No i wiemy, że na pewno to będzie w otoczeniu świętych. Zresztą widzimy, to się powtarza w widzeniach świętych, chociażby siostra tutaj Faustyna w dzienniczku, gdzie Pan Jezus ją przeprowadza, mówi niejednokrotnie o tym, że właśnie przy tronie Bożym gdzieś przy tym centralnym miejscu, powiedzmy, wieczności. Też widzi świętych, którzy przebywają. Tam mówi o świętym Stanisławie, biskupie męczenniku, o świętym Andrzeju Boboli, o innych świętych też. No, to też wychodzi przy okazji, kiedy egzorcyści opowiadają o tej modlitwie wyzwalającej, to też na pomoc przywołują świętych, którzy właśnie z wieczności pomagają tutaj tym osobom i też przychodzą do tej pomocy, powołani, wzywani oczywiście, święci na czele z Matką Najświętszą. A więc wiemy, że tam jest to życie wieczne, ma swój, tą taką swoją moc, ma tą swoją, ten swój rytm. To nie jest tak, że jak ktoś kiedyś mówił, że to jest taka jakaś nuda, że siedzi się właśnie w ławkach, jak na koncercie jakiejś muzyki dawnej, prawda, i się słucha tylko te chorały gregoriańskie i siedzi i no to jest, no oczywiście, no tak określamy, jakie mamy tutaj pojęcie. Natomiast, no, ktoś nas mówi, jak tam będzie, jak tam jest. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co przygotował właśnie Pan Bóg tym, którzy go miłują. I tyle nam powinno wystarczyć. Natomiast popatrzmy, jeżeli ktoś naprawdę przyjmuje z wiarą komunię świętą i ma świadomość, że to jest Chrystus, który do mnie przychodzi, do mojego serca, i czujemy takie właśnie taki spokój, takie ukojenie, prawda? Czujemy, jak się zastanowimy głębiej, to przecież to tylko jest największy sens w tym, że jaka wielka łaska, że stworzenie może uczestniczyć właśnie w życiu Stwórcy, że to coś, co jest, prawda, w jakimś tam porządku kolejne, jest zaproszone do tego, do stołu swojego Pana. To tutaj brakuje nam odniesienia i każdy przed tym, no, i z wielką pokorą staje. Człowiek i prosty, i wykształcony, i wielkiego rodu pochodzenia i mniejszego, bo tutaj nie ma znaczenia. Tutaj te wszystkie porządki są nieważne i właśnie nieraz widzimy, są opisy, jak jakiś tam profesor, czy jakiś tam docent, odkrywca na kolanach gdzieś właśnie przyjmuje komunię świętą, klęczy, modli się. Dla niektórych to jest przykład, no, takie wzmocnienie, no oczywiście, ale tak właściwie to nas nie powinno dziwić, bo cóż, jeżeli ktoś naprawdę zrozumiał wiarę chrześcijańską, ktoś naprawdę zrozumiał, co znaczy relacja z Panem Bogiem, to czy jest wysoko urodzonym, czy nisko, czy król, czy książę, czy, nie wiem, pszczelarz, leśnik, każdy tutaj, jeżeli odnajdzie tą drogę spotkania z Panem Bogiem, to tylko na kolanach z wdzięcznością, z dziękczynieniem, z wielką ufnością, z wielką też pokorą, bo tutaj potrzeba rzeczywiście pokory, żeby na to się otworzyć. I Pan przychodzi w Eucharystii i jest obecny pośród nas. To nam mówi Kościół, nas zapewnia, czyli nie może się mylić, bo Kościół trwa od początku, założony jest przez Jezusa Chrystusa. Kościół przez wieki ten tutaj dogmat, tę tajemnicę przeniósł do naszych czasów i do końca będzie ona obecna. Czy będą prześladowania, czy nie Kościoła, czy będzie taki, czy inny kierunek świata, wiemy, że to jest niezmienne. Pan przychodzi w Eucharystii, przez nią jest obecny pośród nas. Ta obecność jest zakryta. Zgoda, tutaj to podkreślamy. Dlatego też w samej Eucharystii, mówiąc o niej i uczestnicząc w niej, mówimy, że oczekujemy nagrody, obiecanej nagrody. Ona jeszcze nie nastała, jeszcze nie przyszła. I przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, modląc się, daj nam, oczywiście w Twoim Królestwie, myśląc, wiecznie radować się Twoją chwałą. To mówimy w prefacji za zmarły, mszy świętej, gdy oczu wszelką zze, bo tam zobaczymy Ciebie, Boże, jaki jesteś i przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca. Czyli mamy tutaj to też podkreślenie bez końca, przez wieki. I tutaj to się zamyka nam, bo to wszystko nam jakoś powinno tłumaczyć. Oczywiście ten zadatek tego nieba już tu na ziemi mamy przyznane, a więc Eucharystia jest nam dana po to, żebyśmy, każdy oczywiście na swój sposób, bo każdy pewnie inaczej to przeżywa, jakoś tak, bo jeżeli mówimy, że osobiście, to, czyli konkretnie każda osoba na swój sposób, na swój wymiar to doświadczenie spotkania w Eucharystii przeżywa i jest zaproszona do tego, żeby właśnie być uczestnikiem tegoż spotkania, które będzie przeniesione w wieczności. Tam już po tej drugiej stronie, mówimy, brzegu, tym drugim etapie, tym etapie pielgrzymki, pielgrzymowania z ziemi do nieba. A więc pamiętajmy, ja jestem chlebem żywym, mówi Jezus, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. No właśnie, a tutaj mamy pytanie, a jeśli ktoś nie spożywa, to jak, co z nim będzie? Tu też mówimy, no jest też pewna logiczność w tym wszystkim, no jest też także i Boże miłosierdzie, którego jednak nie można nadużywać, bo mówimy, że jest ono ogromne, wielkie, ale człowiek musi chcieć sam dać się temu Bożemu miłosierdziu dotknąć, prawda? Nie może, nikt go tam nie może wrzucić do tego miłosierdzia, nie wiem, popchnąć, tak jak byśmy chcieli kogoś tam gdzieś do jakiegoś, prawda, żeby się wykąpał, nie można kogoś tam na siłę zepchnąć, musi sam zechcieć się zanurzyć, obmyć, wejść też w tą rzeczywistość Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Sam Chrystus, wieczny arcykapłan, pamiętajmy, działając przez posługę kapłanów, składa ofiarę eucharystyczną. Ten sam Chrystus, rzeczywiście w to wierzymy, jest obecny pod postaciami chleba i pod postaciami wina, jest również darem ofiarnym, składanym w Eucharystii. Co nie mamy wątpliwości, jest to dar dany właśnie przez kapłaństwo. Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się ciałem i krwią Pana. Eucharystia, pamiątka Paschy Chrystusa, to znaczy, jeszcze raz sobie to podkreślmy, dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie i śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego też dzieło to uobecnia się przez nasze czynności liturgiczne i tutaj ważne, Chrystus przechodząc z tego świata do Ojca dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały. Udział w Najświętszej Ofierze upodabnia nas do Jego serca, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, ale także budzi nasze pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem Niebieskim, ze Świętą Dziewicą Maryją i z wszystkimi świętymi. Więc jest to nasze zjednoczenie już tutaj na ziemi, rozpoczęte, zaczęte, niejako, możemy powiedzieć, jest, tak byśmy malowali obraz. Malarze to wiedzą, pierw trzeba szkic, prawda, uczynić. Muszę wiedzieć, co maluję, muszę mieć oczywiście materiał, muszę mieć płótno, muszę mieć farby, muszę mieć pędzle, ale też muszę mieć zamysł szkicu i ten szkic właśnie szkicujemy niejako przez życie ziemskie, a potem już wypełniamy wspaniale w życiu wiecznym tymi kolorami, farbami, pastelami, które są nam dane od Pana. Więc zaczynamy tutaj, a potem przechodzimy z tym właśnie obrazem wspaniałym chwały czy naszego wnętrza do wieczności. Tam go uzupełniamy, tam go jeszcze dokończymy, uwieńczamy naszym właśnie życiem wieczności w obecności właśnie Pana Boga w Trójcy Jedynego i Świętych.